nadzór nad administracją kościelną i życiem religijnym. Celem władz komunistycznych było zawsze przejęcie kontroli nad kościołem i manipulacja jego hierarchią. Na zajętych po wojnie terenach podjęły one niezwłocznie realizację tego celu w oparciu o ustawodawstwo sowieckie dotyczące religii. Do głównych ustaw należały tzw. rozdział kościoła od państwa, lecz nie państwo od kościoła, zakaz nauczania religii i uczestniczenia w nabożeństwach dzieci i młodzieży lat 18, upaństwowienie kościołów, obowiązek rejestracji dawnych parafii jako gmin religijnych kierowanych przez komitety kościelne, wybierane przez grupę założycielską gminy liczącą 20 osób, wykluczenie z nich księży i uzależnienie ich od pełnomocników do spraw kultów religijnych przez wydawanie pozwoleń na pracę duszpasterską lub ich odmowę oraz inne przepisy. Zanim doszło do wprowadzenia w życie powyższych ustaw, władze dokonały likwidacji instytucji kościelnych i religijnych, takich jak szkoły, wydziały teologiczne na uniwersytetach w Wilnie, Kownie i w Rydze, stowarzyszenia, zakłady opieki społecznej prowadzone w imieniu kościoła, wydawnictwa, prasa i inne. Ich siedziby i majątek zostały przejęte przez państwo i często zniszczone. Niezwykle ważne dla kościoła instytucje, jakimi były seminaria duchowne, zostały, poza dwoma wyjątkami, zamknięte już w 1945 roku. Stało się tak we Lwowie, w Wilnie oraz w Telszach i Wiłka-Wiszkach na tzw. Litwie Kowieńskiej. Pozwolono na istnienie jedynie seminarium duchownego w Kownie i w Rydze na Łotwie. Sprawami dotyczącymi kościołów i religii zajęła się powołana do życia w 1944 roku Rada do Spraw Kultów Religijnych przy Radzie Najwyższej ZSRR w Moskwie. W republikach związkowych i obwodach zostały utworzone urzędy pełnomocników Rady do Spraw Kultów Religijnych. Jakkolwiek formalnie podlegali oni Radzie Ministrów ZSRR i danej republiki, to faktycznie zależeli od kolejnych wcieleń policji politycznej NKWD, MGB, MWD, KGB, określanej w poufnej nomenklaturze urzędów wyznaniowych jako sąsiedzi. Kwartalne sprawozdania składane przez nich dotyczące postaw księży, życia religijnego, jego obrony przez wiernych i działań ich samych są dziś ważnym źródłem do historii Kościoła w ZSRR. W wielu dziedzinach administracji kościelnej pełnomocnicy sprawowali praktycznie władzę biskupów, a zarazem władzę państwową. Oni bowiem wydawali księżom pozwolenia na pracę lub cofali je za karę, przenosili księży z danej placówki na inną, wymierzali kary pieniężne, wzywali do siebie w celu badania ich poglądów politycznych, przedkładania sprawozdań z ilości chrztów, ślubów i spowiedzi, wizytowali oficjalnie lub incognito parafie podczas nabożeństw, udzielali odpowiednich pouczeń i nagan, grozili karą i tym podobne. Do nich w sprawach dotyczących kościoła musiały zwracać się komitety kościelne kierujące gminą religijną. Byli nazywani czerwonymi biskupami i sami przypominali księżom swoją władzę w słowach: ja jestem twoim biskupem. Tam, gdzie byli biskupi, na Litwie i na Łotwie, sprawy kościelne, na przykład przeniesienie księdza do innej parafii, musiały być uzgadniane z nimi i oni mieli głos decydujący. Celem ich działalności była nie tylko totalna kontrola nad działalnością duszpasterskoduchowieństwa, ale także ograniczanie jej do minimum, hamowanie jej rozwoju i likwidacja, gdy było to możliwe, bez liczących się społecznie protestów wiernych, na przykład przez zamykanie kościołów pod odpowiednio dobranym pretekstem. Rejestracji nowej gminy religijnej, parafii, mogła dokonać tylko Rada do Kultów Religijnych przy Radzie Ministrów w Moskwie. Wszędzie na początku, podobnie jak w latach 20., w Związku Sowieckim nakaz rejestracji parafii był bojkotowany. Walka z nim była jednak z góry przegrana. Warto jednak wspomnieć o nieznanych formach oporu przeciwko ustawodawstwu sowieckiemu tam, gdzie nie było hierarchii kościelnej, która, jak na przykład na Litwie, brała na siebie spory z władzami w tym względzie. Na Białorusi, w części archidiecezji wileńskiej, która znalazła się w tej republice i była pozbawiona biskupów, opór przeciwko rejestracji parafii i zakazowi katechizacji stawiało duchowieństwo pod kierunkiem dziekanów, na przykład parafii Worniany. Księża proboszczowie dwóch dekanatów, Worniańskiego i Świrskiego, na jednym z zebrań w 1947 roku podpisali podanie do Najwyższego Sądu ZSRR w Moskwie i takiegoż sądu Białoruskiej Republiki Sowieckiej w Mińsku o uchylenie nakazu tworzenia komitetów parafialnych, czyli tzw. dwudziestek, i rejestrowania ich jako gmin religijnych i podjęli uchwałę o nierejestrowaniu parafii i kościołów jako niezgodnego z prawem kanonicznym. Postanowili także udać się w tej sprawie do Urzędu Obwodowego do Spraw Kultu w Mołodecznie. Wkrótce jednak musieli się wycofać. Tam, gdzie ze względu na liczebność wiernych i duchowieństwa, jak na przykład na Litwie, Kościół stanowił większą siłę społeczną, władze zmuszone do jego tolerowania przez kilkadziesiąt lat dążyły do podziałów przez wyróżnianie księży i biskupów na postępowych i reakcyjnych. Posługiwały się w tym celu wymuszaniem podpisów pod odezwami potępiającymi imperializm USA i tzw. działalność Watykanu, pod apelami o pokój i tym podobne. Projekt stworzenia na Litwie kościoła autokefalicznego, to jest niezależnego od Rzymu, dyskutowany przez pewien czas w tajnej korespondencji władz w latach 40., został zarzucony. W walce z Kościołem katolickim władze podejmowały niekiedy różne próby dywersji, które nie przynosiły rezultatu. Jedno z nich było zainstalowanie w Kijowie w 1956 roku rzekomo katolickiego biskupa, niejakiego Eugeniusza Wysoczańskiego, który przez kilka miesięcy pracował tam pod kierunkiem władz nad pozyskaniem wiernych dla tzw. kościoła starokatolickiego. Po zorientowaniu się w jego celach, wierni poprosili władzę o jego odwołanie. Od początku Kościół w ZSRR został odcięty od Rzymu i od kontaktów ze światem zewnętrznym. Miało to trwać do czasów Soboru Watykańskiego II w latach 60. Kilku hierarchom, biskupom i księżom z Litwy i Łotwy, pełniącym obowiązki w administracji kościelnej, pozwolono wówczas po raz pierwszy udać się do Rzymu.